Drodzy braterstwo w Jezusie Chrystusie, bardzo się cieszę, że jestem tutaj między wami. Powiem, że ciemno szyję od pierwszego razu, jak tutaj przyjechaliśmy z żoną. Tak dobre wrażenie na nas zrobiły, że się staramy za każdym razem przyjechać, pomimo różnych trudności, które się piętrzyły i zdrowotnych, i różnych innych, to mówimy, że to musimy przyjechać, bo tu czujemy się jedną rodziną. Tutaj czujemy gorące serca, czujemy bardzo miłą społeczność i miłą atmosferę. Nie wiem, czy uda mi się na zakończenie jakoś tą atmosferę was jeszcze rozbudzić, żebyśmy pojechali do domu w jakiś sposób napełnieni. Nie będę chciał podsumowywać też konwencji, bo to może prowadzący zrobi. Chciałem się może pewną prostą lekcją podzielić z braterstwa, ale wydaje mi się, że bardzo ważną lekcją. Lekcja będzie dotyczyła modlitwy. Dokładnie to części modlitwy. Modlitwy, której nauczył nas Pan Jezus. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Słowa, które już dzieci powtarzają. Brat wczoraj wspominał, że się bardzo cieszył, jak to małe dziecko nauczy się, ja powiem, jak wnukce, wnuczka, mali, modlą się tą modlitwą, to serce rośnie rzeczywiście. Że takie te malutkie dzieci, a nie tylko, że potrafią, ale robią to z dużym wyrozumieniem, że wiedzą, co mówią. To powiem, że mi częściej się zdarza modlitwę automatycznie powiedzieć nauczoną, niż dzieci, które analizują każde słowo. Modlitwa, którą nauczył Pan Jezus, zapisana w Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale, krótka, zwięzła, precyzyjna. Tu bym dał pierwszą lekcję zaraz, bo bywamy często na konwencjach, wielu z nas często jeździ na konwencje. Jest czas na modlitwy długie, na społeczność z Panem Bogiem, na słowo z Panem Bogiem. Pan Jezus się modlił całą noc czasami. Mi tak długo nigdy nie zdarzyło się z Panem Bogiem rozmawiać, ale długo zdarzyło mi się, ale znam brata, który postanowił prawie całą noc rozmawiać, mówił, że był bardzo zmęczony nad ranem, ale postanowił rozmawiać z Panem Bogiem i starał się wytrwać jak najdłużej. To są modlitwy, które w cichości w sercu mamy, powiadam, ale trzeba mieć świadomość modlitw publicznych, które moim zdaniem powinny być krótkie i zwięzłe. I takie lekcje odczuwam ostatnio. Mówię to pod swoim przykładem też, bo jak modlitwa jest długa, to już po 5 minutach już mi chodzą różne myśli po głowie. Nie odbieram już tego błogiego nastroju, który należałoby mieć przy społeczności z Bogiem. Modlitwa Pańska to kilka zdań. Kilka zdań, a zawiera wszystko. To jest część kazania na górze, najpiękniejszego kazania, myślę, jakie było w ogóle w życiu wypowiedziane na tej ziemi, które w znacznej mierze zapisane jest w Ewangelii według świętego Mateusza. Pan Jezus ten pierwszy przekaz, tą najpiękniejszą Ewangelię chciał przekazać uczniom i częścią tej Ewangelii było nauczenie modlitwy. Jak zwracać się do Ojca Niebieskiego? A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. Tak to zapisał ewangelista Mateusz. Nie będziemy analizować tej precyzyjnej i krótkiej modlitwy. Chciałem zwrócić uwagę na ten jeden fragment. Mówiąc o modlitwie, trzeba sobie zdać sprawę z mocy słowa. Pan powiedział, że językiem można góry przenosić. Spróbujmy sobie wyobrazić to znaczy. Myślę, żebyśmy pomodlili się, żeby góra się przeniosła i ta góra się przeniesie. W zasadzie od razu powiemy, że zasadzie się nie przeniesie. Bo słabą wiarę mamy. Bo ta moc słowa raz jest większa, raz jest mniejsza. Czasami jesteśmy tak napełnieni duchem, sercem, że moc jest rzeczywiście olbrzymia. Wczoraj mieliśmy świadectwo tego, bracia opowiadali, jakich wielkich zmian dokonała modlitwa. Modlitwa jest w stanie bardzo wiele zrobić. Ważne są okoliczności modlitwy. Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach. Kiedyś brat reżyser miał wykład z tego wersetu, że bardzo ładny wykład miał kiedyś w Krakowie. Jak ważne jest słowo we właściwym czasie powiedziane. Bo każda sposobność wymaga odpowiednich słów. Są słowa uwielbienia, jak nam jest bardzo dobrze. Są słowa prośby. Jak mamy trudności, doświadczenia, sobie poradzić w życiu, nie potrafimy. Są słowa pocieszenia. Powiem, że te słowa ratują życie czasami. Słowa pocieszenia to drugie. Jak to święty Jakub napisał, że język jest bardzo małym członkiem, lecz pyszni się wielkimi rzeczami. Język jest tym sterem, mówimy czasami, który potężny okręt prowadzi. Jest tym, co potrafi nieść ukojenie, balsamem być, miodem na serce, a potrafi zabijać. Zabijać jak ostre strzał. Słowa wypowiedziane ze serca, duszą, żarliwością potrafią bardzo wiele zrobić. Mamy przykład natrętnej wdowy, która prosi sędziego o obronę. Wdowa, która dlatego, że nie dawała spokoju, uprzykrzała się, dopięła swego. Są zapisane słowa modlitwy w Starym Testamencie odnośnie prośby za Jerozolimą, za domem Pana. Biblia Gdańska bardzo mocno przekazuje ten przekaz w 122 psalmie. Żądajcie pokoju. To jest nie tylko proście, nie tylko mówcie. Żądajcie pokoju dla Jerozolimy. Mocne słowa używane są, bo ważna sprawa. Bo tego, w jaki sposób będziemy się modlić za Jerozolimą, jak będziemy żądać tego pokoju, zależne są losy świata. Skoro wierzymy, że królestwo ma wyjść z Syjonu, że tam ma przyjść ład i porządek, że stamtąd mają wyjść błogosławieństwa na cały świat. Żądajcie pokoju. Czyli inaczej mówiąc, jak jesteśmy wierni, to królestwo jeszcze jest daleko. Często wydaje nam się, że Pan Bóg zna nasze serca. Pan Bóg wie. Wszystko wie. Po co w takim razie wyrażać te słowa? Pan Bóg wie, ale Pan Bóg chciałby, żeby prosić. Chciałby, żeby rozmawiać z nim. W życiu też tak często jest, że w zasadzie wiemy, co by nasza żona chciała, czy co by dzieci chciały, ale te słowa są nieodzowne w naszym życiu. Bardzo chcielibyśmy porozmawiać, wyartykułować pewne rzeczy, powiedzieć je głośno. Myśli, intencje też są bardzo istotne. Są modlitwy w myślach, są często w ogóle niewypowiedziane. Same intencje, które kłębią się jakoś w mózgu, one też mogą być szkodliwe. Pewne aspekty niechęci, zawiści, które nam się kłębią w mózgu, one mogą być niewypowiedziane. nie skierowane bezpośrednio do kogoś, ale uzewnętrzniają się. Jest to moc, która może niszczyć dróg. Ale Pan chciał, żeby pewne rzeczy ubrać w słowa i powiedzieć. Taki przykład, który powtarzam często, jest w prostu Izajasza, także w 30 rozdziale. Tam jest opisany kontekst powrotu błogosławieństw do narodu izraelskiego. Tam prorok Izajasz pisze, że Pan czeka na głos wołania. W zasadzie nam się wydaje, że Pan wie, czego chce i poprowadzi swój plan według swojego scenariusza, ale tam jest napisane, że Pan czeka. Pan czeka? A my czekamy, aż Pan zrobi. I świat sobie płynie. I nic się nie zmienia. I w Jerozolimie dalej się tłuką, zabijają, wybuchy, zamachy. Bo Pan czeka i my czekamy. Aż tam się coś zmieni. Często wydaje nam się, że to powinien naród izraelski prosić, bo to jest ich ziemia. Pan do nich to powiedział, prorok Izajasz do nich to powiedział. Ale tam w 62 rozdziale prosta Izajasza, jak zastanawiają się, kto ma wołać, kto ma prosić, Pan tam mówi, wyjdźcie na mury i patrzcie i wołajcie. Kto? Wy, którzy miłujecie Pana. Idźcie i wołajcie. To rozszerzenie już jest troszkę dalsze. To już nie jest tylko dla Izraela. Jak nam się wydaje, że miłujemy Pana, to idźmy i głośmy. Wołajmy. Bo moc słowa jest wielka. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Dwa przykłady dam z logiki dziecięcej. Jeszcze jak były nasze dzieci małe, nie nasze dziecko, ale któreś z Krakowa dziecko, modląc się wieczorem, mówi chleba naszego powszedniego daj nam jutro. Mamusia mówi, nie daj nam dzisiaj. Dzisiaj nie będę jadł. Logiczny przekaz treści modlitwy. A przykład naszego małego Jasia, który się modlił, który z kolei modlą się mleka naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Mówią, że nie mleka, tylko chleba. Mleko je przed Panem. Jest to rozmyślna, logiczna modlitwa. Jak się powinno modlić dziecko? Mleka czy chleba? Jak je mleko? Zdajemy sobie sprawę z tego, że ten chleb powszedni jest pewnym idiomem, pewnym zwrotem. O co my się modlimy, prosząc o chleb powszedni? Proszę. Możemy zawęzić trochę, że modlimy się o dostatek jedzenia. Często to rozszerzamy, jak brat wspomniał, że to jest coś więcej, nie tylko jedzenie. Mówimy, że to, co potrzebne do życia, czyli jedzenie, mieszkanie, ubranie, rzeczy niezbędne do życia. To jest pewien idiom, pewien zwrot. Czy w tej chwili byłoby nam rozsądnie modlić się za chlebem, jak mamy taką obfitość chleba? W zasadzie teraz, gdybyśmy chcieli modlić się o jedzenie, pasowałoby powiedzieć, że Panie Boże, chcielibyśmy szynki bez chemii, ze zdrowych zwierząt, bo mamy taką obfitość jedzenia, że wybieramy, przebieramy, chcielibyśmy rzeczywiście tego dobrego jedzenia, pasowałoby się o takie jedzenie modlić. Czy nawet gdybyśmy to rozszerzyli dalej, że to nie chodzi tylko o jedzenie. Że chodzi nam, żebyśmy mieli schronienie nad głową, żebyśmy się mieli w co ubrać. Powiem, że trochę te słowa byłyby niestosowne. Bo mamy wszystkiego pod dostatkiem. To jest tak, jak za młodych lat śpiewaliśmy jedną z pieśni, że nic tutaj nie mam, tylko małą chatkę, młodzież jak to był. I zlepkę małą i więcej nic. No, śpiewaliśmy sobie, ale mieliśmy piętrowy dom. Są to pewne rzeczy, które ukajają nasze serce, ale z logiki to nie wynika do końca. W Izraelu przez okres letni nie modli się o deszcz. O deszcz błogosławi. Nie modli się, bo uważają, że to jest kuszenie Pana Boga, bo w lecie deszcz nie pada. O ile się modlą, to modlą się o rosę. Modlitwa o deszcz zaczyna się święta namiotu. Czy w takim razie nasze proszenie o te dobra doczesne, o to, żebyśmy mieli dach nad głową, ubranie, jedzenie, nie jest kuszeniem Pana Boga, nie jest czymś na wyrost? Albo może inaczej. Bo to są inne potrzeby jeszcze. Potrzeby jak ten chleb codzienny. Jak to, co nam w życiu jest najbardziej potrzebne. Jak coś, co jest podstawą naszego życia. Wczoraj mieliśmy wprowadzający wykład o czymś, co jest do życia niezmiernie potrzebne, co nie tylko dodaje życie, daje życie wieczne. Więcej. Daje energię, źródło życia. Źródło życia, które można innym przekazać. Dać komuś życie wieczne. Woda żywota. Spotkanie przy studni. To spotkanie, które między innymi tu mamy na konwencji, jak to brat wspomniał. Można je nazwać spotkaniem przy słowie. Pan, gdy był kuszony, powiedział, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem. Słowem Bożym byśmy dodali. Słowem, które jest ku żywotowi. I wczoraj mieliśmy przykład wody żywota, pięknej lekcji. Możemy mówić o Słowie Bożym w szerszym znaczeniu, o pięknych lekcjach, które były i wczoraj, i dzisiaj wypowiadane, które są nam potrzebne w naszej duszy, w naszym sercu, jak balsam. Które wywodzą się prosto od naszego Pana. To słowo, chleb, chleb żywota, o którym Pan Jezus mówił. Pokarm, który po spożyciu daje możliwość życia wiecznego. Ewangelia według świętego Jana, 6 rozdział. Kilka razy powtórzony jest ten element. Możemy mówić o baranku, o którym mówimy w czasie Wielkanocy. Baranku, który daje nam możliwość przejścia do żywota, opuszczenia niewoli i wejścia do ziemi obiecanej. Baranek, który umarł na krzyżu, którego wskazał Jan Chrzciciel, który zgładził grzechy świata. Jak mówimy o Słowie, ewangelista Jan bardzo pięknie zapisał na początku swojej Ewangelii Słowo, tam było dalej, Słowo ciałem się stało. Najpierw na początku było Słowo. Ono było u Boga i Bogiem było ono Słowo. Bardzo ogólny, filozoficzny wstęp. Z wielką teologią, filozofią, z historią świata w zasadzie, z historią stworzenia, o istnieniu Pana Jezusa, o życiu Pana Jezusa przed narodzeniem jeszcze. Syn Boży istniał wcześniej, zanim się narodził. On był u Boga i przyszedł na świat, narodził się z niewiasty. Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. W 14 wersecie tego pierwszego rozdziału jest. Dzięki temu słowu, dzięki lekcjom, które to słowo nam przyniosło, dzięki naukom, które to słowo przyniosło nam, mamy sposobność bycia na konwencjach, mamy sposobność zastanawiania się w zborach, mamy sposobność rozmów prowadzić ze sobą, mamy sposobność radowania się bycia w społeczności Chrystusowej dzięki temu słowu, że przyszło na świat. Dzięki, że ten chleb stał się naszym pokarmem. Woda, chleb, baranek, o czym wspomnieliśmy. ale człowiek ma jeszcze inne potrzeby. Ludzie mówią, że w tej chwili na świecie jest jeden z największych głodów, który był w historii ludzkości. Ale nie głód chleba. Głód emocjonalny. Głód duszy. Głód tego, co człowiekowi w zasadzie do życia najbardziej potrzebne jest. Bo dobra materialne zabezpieczamy sobie perfekcyjnie w tej chwili. Teraz żyjemy w czasach, że jest jedzenia więcej niż dla ludzi na całym świecie. Jak ja byłem młodszym, mówili, że 1/3 ludzkości umierała z głodu, 1/3 głodowała, a tylko 1/3 najadała się do syta. Teraz te proporcje diametralnie zmieniły się. Teraz jest jedzenia tyle, że wystarczy dla wszystkich na całym świecie. Chiny, Indie, Afryka, gdzie niezmierne ilości ludzi umierało z głodu, bo nie było. Musieli umierać. Teraz też umierają, ale umierają z wielu innych powodów, które nie będziemy wnikać. Ale jedzenia jest na tyle, że mogłoby nie być nikogo głodnego na ziemi. I w tym czasie okazuje się, że ludzie mają inne potrzeby. Że ludzie stali się puści wewnątrz. Pustkę mają. Pracują, jedzą, wypoczywają i życie się kończy. Nie ma celu. Nie ma wiary w ludziach. Nie ma uczucia. Nie ma entuzjazmu. Nie ma radości. Nie ma nadziei. Ludzie żyją dniem codziennym. Po to, żeby pójść do pracy, żeby wrócić, żeby zjeść, żeby się położyć, żeby wstać, pójść do pracy, zjeść. Tak jest życie. Teraz te słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj nabierają zupełnie innych wartości. Nie to jest istotne, co potrzebujemy do zjedzenia, do ubrania i do mieszkania. To mamy. Myślę, że jak tu siedzimy, wszyscy mamy obfitości. Ale czasami dopada nas ten głód emocjonalny. Dopadają nas te problemy ówczesnego świata. Tej wewnętrznej pustki naszej, że okazuje się, że mija dzień za dniem, nie ma gdzie pójść, to wrócimy z zebrania, został telewizor, ma nic więcej, że minęło parę miesięcy, nikt nas nie zaprosił, że mija dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, spotykamy się razem w niedzielę, w czwartki czy w środy. Mówimy, pokój bracie, pokój siostro, kończy się ten element społeczności. Kończy się ten, to jest martwe ciało. Jest coś, co ewidentnie brakuje nam. Gdy czytamy o czasach ostatecznych, te czasy trudne właśnie tym się miały charakteryzować. One są zapisane, że będą ludzie egoistyczni, będą żyli niemoralnie, będą się źle prowadzić, będą sobie robić na złość. Będzie taka nicość w sercach ludzi. Widzimy, że tak jest i uważamy, że tak jest całkiem normalne, bo tak jest napisane. Ale to nie jest normalne. Myśmy nie powinni takiego życia prowadzić. Może dlatego, że modląc się właśnie, nie prosimy o te dobra, których nam najbardziej brakuje, te dobra wewnętrzne, ale modlimy się za dobrami materialnymi. Dobrami, których mamy w nadmiarze. Jak popatrzymy się, co było przyczyną grzechu Sodomy i Gomory, co było winą Sodomy, jak to zapisał prorok Ezechiel? Sytość chleba, obfitość pokoju. To jest charakterystyka tych naszych czasów, w których żyjemy właśnie. Skróciłem ten zapis, bo chciałem zwrócić uwagę na dobra materialne, na tą spiralę materializmu, która nakręca ludzi, wirując, tworząc pustkę w środku. Że ludzie czują zupełną nicość w środku. Mówimy o zaniku moralności w naszych zborach, że są rozwody, że nie rozmawiamy ze sobą. Bo nam brakuje tego chleba powszedniego. Brakuje nam ciepła wzajemnego. Brakuje ciepłych słów. Wspomnieliśmy sobie wczoraj. Żyjemy w takiej społeczności, mam na myśli słowiańską społeczność, a nie badacką, że zupełnie nie wstydzimy się kłócić, publicznie kłócić, krzyczeć na siebie, ubliżać sobie. To jest wręcz honorem. To pokazuje, że ktoś ma charakter, ma ktoś postawę. Natomiast wstydzimy się komuś powiedzieć czułe słowo. Gdy ktoś publicznie kogoś ukocha, czy powie czułe słowo, wstyd jest. To jest właśnie wynikiem tej choroby, która toczy świat. Powinno być odwrotnie. Brakuje nam przytulania. To nie jest cielesność. Cielesność w tym złym znaczeniu. Dotyk ręki. Uśmiech. Wspomnieliśmy wczoraj w całej powadze. Było trochę smutku też. Smutku, który jest nieodzowną częścią naszego życia. Ale powołani jesteśmy do radości. Sednem życia chrześcijanina jest radość. Przyszłość świata to jest prawdziwa radość, jak w czasie święta kucze. To jest obrazem na przyszłość. Kiedyś dzieliłem z braćmi w Białymstoku. Tam trzykrotnie jest powtórzony element radości w czasie święta namiotu. Że będą się wszyscy radowali. Nigdy nie było w historii, żeby się wszyscy radowali. Zawsze była radość czyjaś kosztem drugiego. Jak jeden się cieszył, to znaczy drugi płakał. A ma przyjść czas dla wszystkich ludzi, że się będą wszyscy radowali. Jeżeli mówimy, że wyszliśmy z niewoli, że zawarliśmy z Panem przymierze, że jesteśmy Jego dziećmi, weszliśmy do radości, że radujemy się w smutkach i w cierpieniach, że radujemy się w bólach. Czy umiemy uzewnętrznić tą radość, pokazać, że się cieszymy, po prostu śmiać się, przytulać, głaskać i się cieszyć? Trudno nam jest. Daj nam, Panie, tej radości, jak chleba poprzedniego. Drugi aspekt radości w święcie namiotu, że się będą... Pierwsze, że się będą wszyscy radować. Drugi, że się będą zawsze radować. Czyli wieczna radość. Uważamy, żeśmy weszli do wiecznej radości. Że ta radość nie powinna być tylko raz czasami, jak coś nas przyjemnego spotka, prezent dostaniemy, czy coś miłego. Powinniśmy się zawsze radować. Trzeci aspekt, że to powinna być prawdziwa radość. Bo jest czasami radość tylko wynikiem śmiesznej sytuacji życiowej, jak śmiesznych słów powiedzianych, uśmiechamy się z tej sytuacji. Ale jest prawdziwa radość, która jest jednym z tych trzech podstawowych zasad, elementów Królestwa Bożego. Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość. Co było drugie? Pokój i radość. Radość w Duchu Świętym. Nie jest napisane, że prawdziwa radość, no bo trudno jest to, moim zdaniem, precyzyjnie napisać, dokładnie, radość w Duchu Świętym. Radość, która nie jest krzykliwa, nie jest hałaśliwa. Radosne serce. Powiem tak, jakie mam po tych dwóch dniach tutaj. Radosne serce. Patrzę na was i się głęboko raduję. Jest to elementem Bożego Królestwa, które może mieć teraz w sercu. Bo brakuje nam tej radości. Czego nam jeszcze w życiu brakuje? Myślę, że każdy z nas by wymienił inne elementy. Tak to w życiu jest. Spróbuję wymienić jeszcze kilka elementów, których mi brakuje zdecydowanie. Mądrości. Niewiedzy. Odróżniam wiedzę od mądrości. Nie mam potrzeby wielkiej wiedzy. Jest to dla mnie przyjemne, jak zgłębiam wiedzę, jak pewne tajniki poznaję, jak czytam proroctwa i udaje mi się poskładać tak, że widzę ten chwalebny plan Boży. Ułechcę to serce, jest to przyjemne. Ale wiedza ma dużo, może nie powiem negatywny, bo to jest za mocne słowo, ale pędza w pychę często wiedza. Wiedza zaślepia. Socjolodzy mówią, że ludzie, którzy mają większy iloraz inteligencji, mają więcej wiedzy, łatwiej tą wiedzę sobie przyswajają, są bardziej zamknięci w sobie, trudniej im jest się zmienić, nawet jak racji nie mają, bo oni po prostu wiedzą. Ich umysł bardzo szybko przetwarza wiadomości, poukłada, usegreguje. Amen. Zwiadowcy, kiedy poszli przeszpiegować ziemię, byli to najwspanialsi z mężów izraelskich. Po jednym z pokolenia wybrali. Zobaczyli ziemię. Zobaczyli, widzieli. I co? W zasadzie szkoda, że widzieli. Wlali ducha zamęty naród. Wpadli w taką pułapkę swojej wiedzy, że chcieli zamordować Jozłego i Kaleba. Bo wiedzieli. Widzieli i wiedzieli. Nie dali sobie powiedzieć, że można, z pomocą Bożą można tą ziemię przejść. I dlatego nie tyle wiedzy brakuje mi, ile bym, nie wiem, nazwał to może zrozumienia pewnych rzeczy. Mądrości, która pozwala nam zrozumieć drugie osoby. Która pozwala nam zrozumieć osoby chore. Pan Jezus powiedział to do uczonych pism kiedyś, że niezdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. Jest wielu chorych między nami. Bardzo wielu nie chorych na te doczesne dolegliwości, które mamy, bóle czy cierpienia doczesne, ale chorzy, bo czujemy się bardzo samotni, bo nie jesteśmy rozumiani, bo jesteśmy z boku. Są pewne rzeczy, które nie pozwalają nam przyjść do zboru, do społeczności. Gdy Pan się troszył o tych chorych, faryzeusze mu zarzucili, że sabat jest, czepiać jakichś rzeczy, nie wiadomo jakich, świętować. Powinien wielbić Pana Boga, chwalić Pana Boga. Jest coś ważniejsze. Są pewne trudne sytuacje, trudne, które są w domach trudne, w zborach są trudne sytuacje i mamy problem z dogadaniem się w pewnych kwestiach. Pan w tym pięknym kazaniu na górze powiedział, że chce złożyć dar Bogu. Zła rzecz, żeby dar Bogu złożyć. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy. Ale jak wiesz, że coś jest jakoś nie bardzo w twoim sercu, jak coś tam się dzieje, to zaraz zostaw. Załatw to, co jest do załatwienia. Ale żeby to załatwić, pierwsze trzeba zobaczyć. Trzeba mieć tą mądrość, żeby widzieć. Żeby widzieć, że kogoś nie było trzy razy na zebraniu, czy pięć. W zasadzie jest w mieście, a go nie ma, że trudniej jest rozmowę nawiązać z kimś, czy coś się nie klei, że coś jest nie tak. Trzeba dużej mądrości, żeby takie rzeczy widzieć. I trzeba dużo mądrości, żeby widzieć tych małych wież, o którym Pan Jezus mówił. Badaliśmy ten fragment w zborze. Bardzo, bardzo mocne słowa. Pan powiedział do apostołów: jeżeli się nie nawrócicie, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. No, gdyby to powiedział faryzeuszom, proste. Uczonym piśmie. Gdyby to powiedział obcym, proste. Ale on to powiedział do apostołów. Do filarów Kościoła, do tych postaw, do fundamentów. Z czego się oni mieli nawrócić? Z czym oni mieli problem? Pamiętamy kontekst? Tam był kontekst ten, że Pan pokazał im dziecko. Wziął dziecko, pokazał: jeżeli się tacy nie staniecie, jak to dziecko, jeśli nie nawrócicie, dał dziecko. A co było jeszcze wcześniej w kontekście? Wracali do Galilei. Było to pamiętne wydarzenie z Piotrem, o którym wspominałem tutaj poprzednim razem. Gdzieś jest skała i na tej skale zbuduje kościół. Gdzieś jest Petros, na tej Petra zbuduje kościół. Niektóre tłumaczą: tyś jest Piotr, na tej opoce zbuduje kościół. Trudne słowa. Trudne nie tylko dla nas. One były trudne dla apostołów. Całą drogę szli i rozważali. Czy to Piotr? A jak Piotr, to dlaczego? Czy taki Jan umiłowany nie był lepszy od Piotra? Czy taki Jakub praworządny, zasadniczy nie był lepszy? Wiele godzin rozmawiali, kto z nich będzie pierwszy w królestwie. Wtedy Pan im powiedział: jeżeli się nie nawrócicie, nie wejdziecie do królestwa. Zauważmy, jakie są nasze serca. Czy jesteśmy bardziej tymi dziećmi nawróconymi już? Czy czasami nie wydaje nam się, że jesteśmy tymi potężnymi, którzy znają zasady wiary, którzy wiedzą i sobie w zasadzie rozważamy, czy będziemy mieli władzę nad 10 miastami, czy nad 7, czy nad 5 w Królestwie Niebieskim. Że ten aspekt służby Bożej, pracy ciężkiej, umyka nam tym, że powinniśmy stać się sługami, a nie panami rozmyślającymi, jaką pozycję będziemy mieli w Królestwie. Aspekt dziecka kilka razy powtarzał Pan Jezus: jeżeli się nie staniecie takimi jak te małe dzieci. Powiem, że mi wewnętrznie brakuje tego bardzo. Też mi brakuje tego, żeby stać się takim, jak te małe dzieci. Szczerym, wrażliwym, bardzo pojętnym na naukę, pełnym zaufania. Kiedyś brat Daniel mówił, jak malutką Deborę na ręce wziął na jedną rękę. Jakie zaufanie tego dziecka? Czy jak on by tą rękę uchylił trochę, to dziecko spada i nie żyje. A dziecko się cieszy, raduje się, że go tato trzyma na ręce. Zaufanie do ojca. Czy mamy takie zaufanie w życiu codziennym? Czy nas Pan tak prowadzi? Czy jesteśmy takimi dziećmi? Czy nie? Byśmy chcieli swoje kierunki wskazywać, swoje drogi dla drugich. Brakuje mi w życiu szalenie szacunku dla inności. Żeby zrozumieć, widzieć i mieć szacunek do inności. Nazywane jest to przez socjologów tolerancją najczęściej. Nietolerancją grzechu, nietolerancją zła, bo wtedy nie istnieje zjawisko tolerancji. Tolerancja to jest szacunek dla inności. Szacunek dla innych kultur. Szacunek młodych do starszych. Szacunek starszych do młodych. Który wynika z serca, który wynika z takiej szczerej miłości, miłosierdzia, dobroci. Pamiętam, jak jeszcze prowadziliśmy zebrania młodzieżowe w Krakowie. Jak bardzo cieszyłem się, jak były starsze osoby i czasami bardzo rozsądnie zabrały głos na tym zebraniu. Było to bardzo miłe i przyjemne. Czasami trzeba troszkę zapracować nad tym, z obydwu stron. Możemy tę sytuację odwrócić. Szacunek starszych do tych młodych, małych też jest różny. W Chrystusie jesteśmy jednym ciałem. Nie ma różnicy między panem a niewolnikiem, między mężczyzną, niewiastą, między bogatym a biednym. Do biednego trudniej mieć szacunek niż do bogatego. Do bogatego to naturalnie mamy. Do mądrego bogatego w życiu jest tak, żebyśmy chcieli spotykać się z ludźmi pięknymi, bogatymi i mądrymi. Wtedy nam jest dobrze. Ale filozofia życia polega na tym, żebyśmy czuli się dobrze, żeby nam było wspaniale z tymi małymi, z tymi, co niedużo jeszcze wiedzą, z którymi możemy razem się budować i razem uczyć. Szacunek do katolików, żeby mieć. Jak uważamy, że oni źle wierzą, to jest choroba. Czy można gardzić chorym? Czy można źle traktować chorego? Ułomnego, kto nogi nie ma mieć pretensji, że krzywo idzie albo pomału? Jeżeli wiemy, że to jest choroba, potrzebny szacunek do tego. Współczucie, modlitwa, prośba za takim. Pan Jezus powiedział też w tym kazaniu na górze, że módlcie się za tymi, co was przeklinają, co was nienawidzą, że za tymi, którzy są dobrze dla nas, wszyscy tak robią. Niczym nas to nie wyróżnia. Powinniśmy nauczyć tego szacunku dla innych. Dla tych, którzy w zborach mają inne poglądy. Jeżeli są słabi, apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 i 15 rozdziale napisał, to co w takim razie, mam im głos zabrać? Wyłączyć? Co tam napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian? A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądu. Brakuje nam tego jak chleba powszedniego. Jak tego, co nam w życiu najbardziej potrzebne jest. A my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Weźmy na siebie pewne ułomności tych, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, którzy inaczej widzą pewne rzeczy. Weźmy się, bo to jest nasz krzyż, nasza droga ofiarowania, nasza ofiara. Myśmy poświęcili się do służby pańskiej, a nie, jak to często w skrócie mówimy, do wysokiego powołania i do nagrody. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Daj nam, Panie, więcej ciepłych słów. daj nam otwarcia do siebie, jak wczoraj było wspomniane, żebyśmy potrafili o swoich problemach rozmawiać, żebyśmy potrafili pokazać nasze dobre uczucia, przytulić się, uśmiechnąć się. Daj nam, Panie Boże, żywej wiary, nie mądrych poglądów, żywej wiary, żebyśmy naszą wiarą pokazali, że jesteśmy sługami Bożymi. Żeby wiara wpłynęła na nasze życie, na nasze postępowanie, na nasze zachowanie, na naszą radość, a nie świadomość wiedzy. Daj nam, Panie, zrozumienia drugich, bo jest to potrzebne jak chleb powszedni. To nam sprawi właśnie, że będziemy radośni w życiu. Daj nam, Panie, widzieć chorych, zagubionych, słabych, małych. Tych, którzy płaczą w kącie. Którzy się boją przyjść na zebranie. Którzy skrzywdzeni zostali. Żebyśmy zobaczyli ich, bo jesteśmy jednym ciałem. Jeżeli to ciało ma być żywe, to czujmy to ich chorobę, czujmy ich ból w sobie. Pewne rzeczy musimy się uczyć. Jak wczoraj było cytowane już, to uczmy się kochać drugich, tak szybko obchodzą. Tej inności, szacunku, miłości, miłosierdzia musimy się uczyć. Jak mamy świadomość, że tego nie mamy w sobie, pierwsze módlmy się. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie obfitości chleba, nie obfitości ubrania, nie lepszy samochód i nie auto. Daj nam to, czego nam brakuje, Panie. Radości, miłosierdzia, dobroci dla drugich, żebyśmy to potrafili pokazać i żebyśmy my z tym wychodzili do drugich. Nie żebyśmy oczekiwali od drugich, ale żebyśmy wychodzili do drugich. Często musimy to 5 razy zrobić, zanim to wróci do nas. Ale zróbmy to od Ciebie. Nie te słowa codziennych potrzeb naszych, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, utkwią w naszych sercach jako ważne potrzeby codziennego życia. Nie doczesne, ale te potrzeby duchowe, które kiedyś sprawią, że będziemy mogli razem stanąć na górze Syjon z barankiem, z tym najwspanialszym pokarmem i wiecznie radować się. Amen.